Pardon. Mam dwa pytania. Jedno trudne, drugie łatwiejsze. I jedno tylko dzisiaj zadam. Które? Jakim jest nasz wszechmogący Bóg? To jest pytanie. To jest dzisiaj takie będzie pytanie, kim jest, jaki jest. My jako w ogóle ludzie, człowiek, może tak, nie ludzie, człowiek na takie pytanie jest mnóstwo odpowiedzi. No oczywiście są dwa rodzaje odpowiedzi, negatywna i pozytywna. Negatywnych jest o wiele więcej. Niestety to jest większość. Większość odpowiedzi, jakim jest nasz Bóg, jak go widzimy, jak go widzi człowiek, to są pytania negatywne. Chyba nie ma jakiegoś zdziwienia, aczkolwiek powinno być to szokiem dla człowieka, który zna Boga. Bo jeden mówi, że w ogóle nie ma, ale ci, co mówią, że go nie ma, to tak kiedyś taki artykuł czytam, do końca nie wierzą w to. To jest tylko taka pewna ucieczka, żeby powiedzieć, że nie ma Boga, więc zwalnia go to od pewnego jakby osądzenia samego siebie, pewnego sądu wydania o sobie. Bo jeżeli już mówię, że Bóg jest, prawda, to już ten mój stosunek do Boga musi jakiś być, prawda? Dlatego ludzie uciekają w ten sposób od odpowiedzialności takiej. Takim się przynajmniej wydaje, że uciekną o jakiejkolwiek odpowiedzialności i odpowiadają, że Boga nie ma. I oczywiście Biblia o takich, którzy już w ten sposób mówią, że Boga nie ma, to mówi jednoznacznie. I rzekł głupiec w sercu swoim, prawda? Nie ma Boga. Ale zatrważające jest to, że coraz więcej ludzi właśnie tak twierdzi, tak myśli, że Boga nie ma, a te pytania, a jakim jest nasz Bóg, jak go widzimy, to są ciekawe. Ja kiedy tak czytałem ten fragment, którym będę się chciał dzielić, to proszę bardzo, idziesz mi uciekon. A już go mam. To tak najpierw pomyślałem sobie, jak Bóg wygląda, prawda? Rzadko się zastanawiamy nad tym, jak tak fizycznie nasz Bóg wygląda. I też najczęściej to Pan Bóg tak, dzisiaj troszkę tak odejdziemy, oczywiście później przejdziemy do Słowa Bożego, a jak może wyglądać Bóg? I najczęściej też jest to, że Boga postrzegamy, czy widzimy, czy wyobrażamy sobie Go jako staruszka. Takiego starca, czy niektórzy nawet jako dziadka, takiego, z którym można praktycznie wszystko, no bo wiadomo, jeżeli ktoś tak sobie wyobraża, no to wiemy, jaki dziadek jest dla na przykład czy wnuków, czy prawnuków. Tak ludzie sobie wyobrażają, wiecie, takie jest wyobrażenie naszego Stwórcy. Między innymi, to oczywiście, to nie jest już do końca takie, że tak każdy sobie wyobraża. Ale tak wielu ludzi sobie wyobraża Boga. A jakim jest nasz naprawdę Bóg? Trudno sobie jest rzeczywiście, nie ma jakiegokolwiek opisu takiego fizycznego, chociaż możemy sobie wyobrażać, że bo stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, więc wizualnie jest do nas podobny. Oczywiście różni się swoją chwałą, świętością i tak dalej. Ale jakim jest nasz naprawdę Bóg? Czy zastanawiamy się właśnie, jakim jest mój Bóg? Jak myślisz, jakim jest twój Bóg? Dzisiaj być może, gdyby to pytanie, gdy zadajemy sobie, to każdy z nas by, no, nie sądzę, żeby była jakakolwiek negatywna odpowiedź, prawda? Naszego Boga, prawda? Wszyscy, ci, co są przed chrztem, po chrzcie i tak dalej, odpowiedzieliby pozytywnie. Na pewno byłyby to odpowiedzi pozytywne. Ale już nasz sam stosunek do Boga, chociaż ten Bóg ma jak najbardziej pozytywny, u każdego z nas miałby jak najbardziej pozytywny wizerunek, to nasz stosunek do tegoż Boga nie do końca jest pozytywny, prawda? Tak? Bo nie jesteś mu posłuszny. Jeżeli nie jesteś mu posłuszny, no to twój stosunek jest negatywny. Twój stosunek jest negatywny, a też i opinia o twoim Bogu jest negatywna. Czyli to jest taka pułapka. Bóg to jest, i byśmy wymieniali, ale jeżeli taki jest, to dlaczego twój stosunek do niego jest negatywny? Dlaczego do tego Boga, jeżeli mówisz to w takich samych superlatywach, to dlaczego postępujesz źle? Dlaczego jesteś nieposłuszny swojemu Ojcu? Jakim jest nasz Bóg? Piękne pytanie. Wiem, że na ten temat można byłoby mówić, czytać wiele fragmentów. A wybrałem taki jeden fragment z Księgi Mojżeszowej, jeszcze nie szukajcie, i Mojżesz wyraża swoją opinię o swoim Stwórcy, o swoim Bogu. I może dlatego Mojżesz, chciałbym ten fragment przeczytać, dlatego że Mojżesz tak mówi Słowo Boże i tak wiemy z historii Słowa Bożego, że był to mąż, który najbliżej obcował z Bogiem, prawda? Najczęściej rozmawiał z Bogiem. Słyszał dosłownie, fizycznie jego głos. Widział go z tyłu. Powiew. Mojżesz był tym człowiekiem, który miał najbliższy kontakt. Nawet Bóg mówi po śmierci Mojżesza i nie było już człowieka. Nie urodził się żaden człowiek, z którym by Bóg tak blisko obcował. A więc Mojżesz miał taki, to, co Mojżesz mówi, a nie mówię, że nie inni, ale to też się pokrywa z pewnym jego obcowaniem. Już apostołowie mieli ten bliski kontakt z Jezusem Chrystusem. I Pan Jezus powiedział, kto widzi mnie, to widział i Ojca. I to już jest taki absolutnie, ale nikt nie widział dosłownie, prawda? Jakby w sensie fizycznym, jakby nie rozmawiał. Już tym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Ale jakim jest nasz Bóg? Chciałbym, żebyśmy naprawdę zastanowili się, chociaż mówię, to są odpowiedzi, byśmy o północy się obudzili, prawdopodobnie każdy z nas by mówił. Ale jakim jest twój Bóg? I odpowiadając sobie na to pytanie, jakim jest mój Bóg, chciałbym, abyśmy od razu automatycznie w tym jakby jakim jest nasz Bóg, pomyśleli przede wszystkim, jaki jest mój stosunek do Boga. Bo to jest ważne, prawda? Ojciec, syn lub córka może powiedzieć o swoim ojcu w samych superlatywach, prawda? Mam nadzieję, że tak mówią nasze dzieci od nas. Prawda? Nie zastanawiałem się teraz, jakby przyszło, gdybym się Filipka zapytał, co sądzi o mnie. Ale załóżmy, że mamy to pozytywne. I teraz jak często nasze córki, czy nasi synowie, nasze dzieci nie są nam posłuszne, prawda? Mogą wyrazić taki pozytywny stosunek o nas, ale nie są nam posłuszne. I co się wówczas wtedy dzieje, prawda? Kiedy my widzimy to, kiedy my jako ludzie, którzy jesteśmy niedoskonali, Bóg o wiele to jest, wiemy o tej proporcji, jest to nieprawdopodobna, jest to niebotyczna proporcja, jest nam przykro, prawda? Jest nam przykro. Jako ojcom, jako matką. Daleko więcej naszemu Stwórcy. Mogę mówić o kimś w samych superlatywach. Ale mój stosunek do niego nie odzwierciedla tego, o czym ja mówię i jak ja mówię. Moja żona jest piękna, no na przykład tak mówię, bo dla mnie moja żona jest najpiękniejsza, bo tak powinno być i tak jest. I to jest biblijne. I to jest najbardziej prawidłowe. I mówię, prawda? Ale jeżeli jej nie dochowuje wierności, no to z kim ją zdradzam? Jeszcze z kimś bardziej? Jakim jest nasz Bóg? 34 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział. I dwa wersety tylko przeczytamy. 6 i 7. 101. Jest to pierwsza, przepraszam, bo to już na drugiej stronie jest. 101, jeżeli ktoś ma problem. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę i występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do 3. i 4. pokolenia. Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy. Takie Mojżesz słowa wypowiada. Oczywiście tam był taki moment wcześniej, ja ostatnio o tym mówiłem, że Bóg chciał zgładzić Izrael, znaczy się Izraelitów, za ich nieposłuszeństwo, za to, że ulepili sobie cielca i tak dalej. Ale Bóg zmienił tą decyzję i Mojżesz mówi: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy. Bóg jest miłosierny i łaskawy. Miłosierny i łaskawy. Iluż ludzi chciałoby, aby na przykład ich przełożony, prawda, mój, twój przełożony, był w stosunku do ciebie miłosierny i łaskawy. Iluż ludzi kiedyś, kiedy jeszcze rządzili królowie, kiedy jeszcze było niewolnictwo i tak dalej, iluż ludzi chciałoby, aby jego pan był miłosierny i łaskawy, prawda? Kiedy jako dzieci czytaliśmy, myślę, że jako dzieci, może troszkę więksi, czytaliśmy taką słynną książkę, chyba dzisiaj już nikt tego nie czyta, wiecie, co mam na myśli, Chata wuja Toma. Kiedy czytaliśmy tą książkę, to jakże często w nas się coś tam kurczyło i nie mogliśmy sobie wyobrazić, dlaczego jest taki stosunek tego pana do sługi. Ten dobry, okej, ale ten był później jeszcze zły. Jakże człowiek pragnie, prawda, aby ktoś był dla niego miłosierny i łaskawy. Jakże człowiek pragnie, aby ktoś był dla niego nieskory do gniewu. Jeżeli coś mu się przydarzy, jeżeli no nie tak postąpię. Bogaty w łaskę i wierność. To jest naszym pragnieniem, prawda? Mojżesz tak pięknie wyraża to swoje wyobrażenie, tą wizję i tą, tak widzi Boga na przestrzeni tego już, ile Boga, jak Boga poznał, ile z Bogiem przeżył, mówi tak piękne słowa, a dużo przeżył. To był już kawałek czasu, kiedy Mojżesz obcował już z Bogiem. I Mojżesz wypowiada takie piękne słowa, oczywiście, i Bóg, kim jest nasz Bóg? Dlatego takie pytanie zadałem, powiem, kiedy wam zadałem pytanie, czy trudne, czy łatwe, to czy byście powiedzieli łatwe, czy trudne, to i tak, to, bo dla jednych jest to trudne pytanie, a dla jednych jest to łatwe pytanie. I dla dzieci Bożych, dla tych, którzy doznają tejże, tych łaski, miłosierdzia, jest to bardzo łatwe pytanie. I my potrafimy odpowiedzieć i wiemy, kim jest nasz Bóg. Czy tak odbierasz swojego Boga? Czy masz takie myśli o swoim Bogu? Czy tak widzisz Boga? Może on nie jest jeszcze twój. Ale czy tak widzisz tego Stwórcę? Bo wielu ludzi widzi go i zadaje właśnie takie pytanie, a tyle zła. A kto to zło wyrządza? Czy Bóg wyrządza? Czy Bóg ma obowiązek naprawiania za każdym razem złego, kto to zło wyrządza? Człowiek wyrządza to zło. I czy Bóg ma za każdym razem, mówię, naprawiać zło, które czyni człowiek? To człowiek czyni zło. I Bóg nie ma obowiązku naprawiania. Oczywiście, kiedy człowiek się zwraca do Boga, Bóg prostuje te drogi. Bóg odmienia losy. Waldo się ostatnio mówił, że nawet zmienia historię, potrafi i zmienia historię. I zmieniłby historię nawet świata, gdyby gdzieś tam 30, 50, nawet 100 lat temu ktoś inaczej postąpił. Kim jest nasz Bóg? Bogaty w łaskę i wierność. Zachowujący łaskę dla tysięcy. Ale ta końcówka, myślę, że nas troszeczkę tak leczy. Nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I tu jest taki, prawda, tak jakby, czy rzeczywiście Bóg jest taki miłosierny? Ktoś może zadać pytanie, skoro ze względu na ojców nawiedza do trzeciego, do czwartego pokolenia. Chciałbym powiedzieć tylko do trzeciego i do czwartego pokolenia. Bo Boże błogosławieństwo, to są odnośniki do tych wszystkich miejsc, bo Bóg tych, którzy słuchają Jego głosu, tam jest bardzo często, którzy strzegą Jego przekazań, błogosławi do tysięcznego pokolenia. Można powiedzieć, jakby gniewa, czy jego gniew jest do trzeciego, do czwartego, niekoniecznie. Bo było tak w Izraelu, kiedy czytamy historię królów, to król, jakiś tam król był negatywny, Boga absolutnie, a nagle jego syn znalazł łaskę w oczach Bożych i postępował według Bożych przykazań i Bóg mu błogosławił. Ale prawdą jest, że Bóg do trzeciego, do czwartego pokolenia, ale za posłuszeństwo, to jest za nieposłuszeństwo, ale za posłuszeństwo do tysięcznego pokolenia błogosławi. Kim jest nasz Bóg? Kim jest twój Bóg? Jak widzisz swojego Boga? Czy widzisz go tylko jako surowego, być może jako właśnie staruszka, który nic nie wie i nie słyszy, być może w takich kategoriach, jak nie wiem, jak człowieka, nie nas postrzegamy, że on, jak już ma 90 czy 80 lat, to już w ogóle jest nieodpowiedzialny nawet. Nasz Bóg, chciałby się powiedzieć, wiecznie młody, ale jego nic powiem z jego nie uchybia w niczym. I naprawdę jest łaskawym Bogiem, miłosiernym Bogiem, wiernym Bogiem. Bogiem, który jest skory do błogosławieństwa. Bogiem, który jest święty. I Bogiem, który brzydzi się grzechem. Bóg, który wymaga od nas posłuszeństwa i mówi, i tylko tego wymagam od ciebie. Bądź mi posłuszny. Słuchaj, jeżeli będziesz słuchał mojego głosu, prawda? Tak Bóg często mówi, jeżeli będziesz przestrzegał, jeżeli będziesz słuchał mojego głosu, tylko tyle Bóg wymaga. Ten, i to jest Bóg ten, który jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, bogaty w wierność. Jakim wspaniałym jest nasz Bóg. Dobrze sobie myśleć, drodzy bracia, siostry. Nieraz jesteśmy i jesteśmy najczęściej dzisiaj, być może w teraźniejszym czasie, najczęściej jesteśmy narażeni na jakieś przykrości, na jakieś złe uwagi, być może nawet i pośmiewiska. I nieraz jesteśmy zabiegani. Nawet nieraz może nie potrafimy sobie o naszym Stwórcy pomyśleć. Ale nasz Bóg, nawet gdy jesteśmy zabiegani, nawet gdy o nim nie myślimy, jest bogaty w łaskę. Jest bogaty w miłosierdzie. Jest wierny. Jego oko przegląda ziemię. Widzi każdego człowieka, szczególnie wybranych swoich. Jest zainteresowany każdym życiem. Jest nas miliardy. A Bóg wszystko widzi. Jak widzisz swojego Boga? Jaki ty masz stosunek do tego Stwórcy, wielkiego Stwórcy? Dałby Bóg, abyśmy widzieli Go i mogli powiedzieć tak, jak powiedział Mojżesz. Amen.
Chwała Panu Bogu. Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek, grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawidzający winę ojców, na synach, na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Boże miłosierny i łaskawy. Wiecie, bracia, siostry, dla mnie takim właśnie Bóg był. Tak dzisiaj właśnie, jakiś czas przed nabożeństwem, jak tak leżałem i tak rozmyślałem o moim Bogu, to właśnie mi te takie podobne słowa przychodziły do serca. Wiecie, i dla mnie naprawdę mój Bóg jest łaskawy i miłosierny. Dla mnie też jest niezmienny. Wiecie, ja kiedyś właśnie byłem bardzo zmienny. Bóg dał mi się poznać, a ja tak jakby to zlekceważyłem, odrzuciłem. Wiecie, i to jest niesamowite, że ja teraz mogę tutaj stać. Naprawdę to jest Boży cud w moim życiu. Wiecie, dzisiaj mogę przyjechać z moją żoną i z córeczką. Naprawdę napełnia mnie to bardzo wielkim szczęściem. Wiecie, jakiś czas przed tym, kiedy Bóg mnie wyciągnął z tego mojego marnego życia. Byłem wtedy z trzema chłopakami, wiecie, w ten czas, kiedy tak naprawdę było mi źle, kiedy byłem umęczony, wiecie, i wydawało mi się, że już nie ma dla mnie wyjścia, tak często wtedy znajdowałem się z takimi trzema chłopakami, wiecie. Jakiś czas temu na zjeździe miałem możliwość z nimi rozmawiać. Wiecie, każdy z tych trzech może to zabrzmi bardzo strasznie, ale oni ćpają. Wiecie, wszyscy tak mocno się zagubili. Wiecie, ja dzisiaj mogę tutaj stać. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite. Wiecie, jest taki werset, który bardzo mocno mnie porusza. Są to takie słowa, że to nie my wybraliśmy Boga, ale to On nas wybrał, wiecie? I tak jest, że to nie my wybraliśmy Boga, ale to On nas wybrał. Każdego z jednego z nas. To nie jest przypadek, że my tu teraz tak jesteśmy dosyć w licznym gronie. I to jest naprawdę niesamowite. Tak też na sercu mam takie słowa pewnego takiego kaznodzieje. Może słyszeliśmy te słowa, na pewno słyszeliśmy o tym kaznodzieju. Oni tak się dziwili mu, dlaczego ty tak jesteś? Dlaczego ty tak głosisz? Dlaczego ty tak wspaniale może żyjesz? Tak tobie się wszystko udaje. Wiecie, on powiedział takie słowo, że mój Jezus Chrystus mnie zbawił, wiecie, i to jest naprawdę takie niesamowite, kiedy wgłębimy się w te słowa, że Jezus Chrystus nas zbawił. Pamiętam też takie słowa, kiedy byłem jakiś czas temu, nie wiem, dwa, może więcej nawet lat temu, na jednym ze zjeździe i taki młody brat wyszedł. Powiedział, że tak często lekceważymy właśnie to zbawienie. Wiecie, ja tam siedziałem tak z tyłu, ja tak pomyślałem właśnie, że tak jest w moim życiu. Ja lekceważę to zbawienie. I tak, wiecie, teraz, dzisiaj o tym mogłem rozmyślać. I tak się zastanawiam, tak czym zasłużyłem, bracia i siostry? Naprawdę leży to głęboko w moim sercu. Czym ja zasłużyłem, że mogę odbierać tyle Bożych błogosławieństw? Wiecie, tych chłopaków, co wspomniałem, ja tak za nimi bardzo się modlę i ja wierzę, że i dla nich będzie jeszcze to zmiłowanie. Naprawdę to mocno w to wierzę. I wierzę, że kiedy oni naprawdę przyjdą do Boga, to i Bóg odpuści. Bo czytamy, że jesteś miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i w wierność. Tak też rozmyślałem nad pewnym słowem, które tak mocno mnie poruszyło i chciałbym też krótko się podzielić, jeśli mogę. I naprawdę te pewne takie wersety, którymi się teraz podzielę, bardzo mocno mnie poruszyły. Wiecie, tak jak ostatnio może pamiętacie, tak dzieliłem się też między innymi właśnie o tym, tak jakby o moim sercu, wiecie, i bo tak mocno to leżało mi na właśnie tak głęboko w sercu i na myślach właśnie ten temat jakby i tak dużo rozsądzałem właśnie swoje serce. Ale przyszedł mi też jeszcze taki, nie wiem, może temat, może taka myśl. I to jest właśnie wspaniałe, że my cały czas właśnie się jeszcze uczymy, cały czas Bóg nam coś pokazuje. Wiecie, myślę, że nikt nie byłby w stanie powiedzieć, że jest doskonały. I kiedy właśnie takie pewne miejsca mi przyszły, tak miałem możliwość właśnie czytać, to dziękowałem za to Bogu. I chciałbym, abyśmy otworzyli drugą Tymoteusza 3:10. Druga Tymoteusza 3:10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Czytamy, że Tymoteusz poszedł za nauką Pawła. Wiecie, ja tak ostatnio często też porównuję takie pewne wersety, które mnie dotykają z przekładem z Biblii Gdańskiej, ze Starego Przekładu. I tam są takie ciekawe słowa, ten początek, aleś ty doszedł nauki mojej. Wiecie, Tymoteusz doszedł tej nauki. Wiecie, ale mało tego. On poszedł też za tym i to czynił w swoim życiu. On to wprowadził do swojego życia. On zrozumiał to i on to przyjął do swojego życia. Poszedł za tym. Wiecie, i właśnie to mnie tak bardzo mocno dotknęło, że Tymoteusz właśnie poszedł za tą nauką. I chciałbym, abyśmy teraz otworzyli z Łukasza 1 rozdział. Siedemnasty werset. 1 rozdział, 17 werset. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Tutaj jest mowa o Janu Chrzcicielu, który został przez Boga tak posłany, aby przygotować naród na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie zwróciłem uwagę na takie dwie rzeczy. Jest tutaj mowa o sercu. Można by właśnie powiedzieć, że Bóg oczekuje przemiany naszego serca. Bóg oczekuje, abyśmy przemienili nasze serce, ale jest też jeszcze mowa, tutaj jest tak napisane, nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. Wiecie, tak właśnie zastanawiałem się nad tym. I widzę tutaj taką drugą rzecz, że Bóg oczekuje przemiany naszego umysłu, przemiany naszych myśli. I wiecie, Tymoteusz, jak czytaliśmy, on poszedł za nauką Pawła. On, można by było powiedzieć właśnie, że zmienił swoje myślenie, zmienił swój może stosunek i on zrozumiał i mógł pójść właśnie za tą nauką. Wiecie, kiedy właśnie tak rozważam ten fragment, ten werset, właśnie tak mogłem zrozumieć to, co Bóg tak jakby może i chciał dla mnie przekazać, że Bóg nie tylko oczekuje, wiecie, przemiany, może nawet oczyszczonego serca, to jest bardzo ważne, to jest, ale chciałem właśnie powiedzieć, że to jest tak jakby może tylko jakiś etap, albo tylko część. Wiecie, Bóg też oczekuje przemiany naszych myśli i naszego umysłu. Chciałbym, abyśmy otworzyli Rzymian. Rzymian, pierwszy rozdział, 28 werset. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Ja może jeszcze przeczytam właśnie w starym przekładzie, jak to brzmi. A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi. W umysł opaczny. Wiecie, tak nawet to mnie tak trochę poruszyło, żeby troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat w ogóle, co to znaczy umysł. I takie krótkie może znaczenie. Znalazłem takie pojęcie, że umysł w szerszym znaczeniu jest to zbiór władz duchowych, rozumu, uczucia i woli człowieka. Myślę, że to takie ciekawe, ale to tylko tak na marginesie. I tak jak właśnie czytaliśmy, że umysł opaczny, przewrotny umysł, wiecie, tutaj ja nie chcę teraz czytać całego tego fragmentu, ale naprawdę okropne rzeczy może spowodować właśnie nasz umysł. Jeżeli my właśnie nie dążymy do przemiany naszego umysłu i chciałem jeszcze przeczytać z Rzymian 12 rozdział, drugi werset. Taki właśnie, który właśnie ten werset mnie tak jakby do tych myśli mnie tak pokierował. 12 rozdział, drugi werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Wspaniałe słowa, wiecie, i ja tak właśnie rozważam w swoim sercu, czy ja tak naprawdę przemieniłem swój umysł. Wiecie, bardzo ważne jest, żebyśmy nasze serce było czyste. Czytamy, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ale czytamy też, że bardzo ważne jest, abyśmy odnowili, przemienili myślenie nasze, nasz umysł. Wiecie, i Może taki przykład chciałbym podać. Jak patrzymy, nasze takie pytanie, po czym my poznajemy obcokrajowca? Mi tak, jak tak się zastanowiłem, to właśnie takie rzeczy przyszły, że najczęściej pierwsza rzecz, jaka poznajemy, jeżeli nie jest innego koloru skóry, poznajemy go po języku. Po języku, po ubiorze, można powiedzieć nawet jeszcze po innym zachowaniu, po innej jakiejś może kulturze, jakichś zainteresowaniach i jeszcze może wiele rzeczy by można było tutaj wymienić, ale właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że jeżeli my właśnie potrafimy szybko dostrzec u kogoś właśnie jakieś inne pochodzenie, to tak się właśnie zastanawiam, czy tak ludzie potrafią szybko dostrzec w naszym życiu coś innego. Czy my czymś się wyróżniamy w tym świecie? Czy jesteśmy tak, jak właśnie przenośni ten cudzoziemiec? Czy my posługujemy się innym językiem? Czy my może inaczej się ubieramy, inaczej się zachowujemy? Wiecie, tak właśnie ja się nad tym tak zastanawiałem i wiecie, zrozumiałem właśnie, że Boża ta przemiana, ona nie tylko powinna się odbywać w naszym sercu, ale także w naszym umyśle. I wiecie, tak też na pewno się zastanawiamy często i widzimy, jak ludzie teraz brną albo może inaczej, znaczy chcą i wybierają właśnie taką luźną naukę. Jest naprawdę taka teraz tendencja do tego, że ludzie wolą tej luźnej takiej swawolnej może nauki. I wiecie, ale ja wiem, że nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa, ona nie rozluźnia, wiecie? Ona nas przemienia, ona nas kształtuje. I to jest takie wspaniałe właśnie, że możemy naprawdę korzystać ze Słowa Bożego i dziękuję Bogu za to, że właśnie tak jest. Właśnie, że tak jest. I chciałem jeszcze może przeczytać jeden rozdział. Z Tymoteusza. Pierwszy to Tymoteusza 6:5. Szósty rozdział, piąty werset. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tak krótko może powiem właśnie, to jest naprawdę, to jest efekt właśnie nieprzemiany naszego umysłu. Wiecie, i tak też przyszło mi do serca taka myśl. W świecie raczej osobą błogosławioną jest ta, która dostaje, prawda? Tak myślę, że tak raczej jest w świecie. Że błogosławioną osobą jest ta, która coś dostanie. Wiecie, coś wygra albo coś tam. Wiecie, i ludzie myślą, że o, błogosławiona osoba. Ale okazuje się, że kiedy czytamy Słowo Boże, błogosławioną osobą jest ta, która rozdaje, która daje. Wiecie, i mógłbym jeszcze, nawet podam taki przykład tego, że nasz Pan Jezus, wiecie, jest inny niż nam tak często się właśnie wydaje ludziom często się wydaje właśnie, że jest inny niż rzeczywiście jest. I jest taki przykład z Ewangelii Marka z 12 rozdziału. I tutaj na końcu, ten końcowy fragment o wdowim groszu. Ja może nie będę czytał. Jest tu taka historia, że Jezus właśnie usiadł naprzeciwko skarbnicy i przypatrywał się, jak lud wrzucał do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. To mi tak ciekawi właśnie, że Jezus, który zazwyczaj coś czynił, gdzieś zawsze był między ludźmi, on raczej mało odpoczywał z tego, co wynika ze Słowa Bożego. Często był w ruchu, między ludźmi. Wiecie, ale w tym fragmencie czytamy, że Jezus usiadł i się przypatrywał. Wiecie, i kiedy przyszła uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, i to jest właśnie tyle, co jeden grosz, Jezus szybko zareagował. Przywołał uczniów swoich i mówił, i powiedział, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I właśnie to jest taki przykład tego, jaki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Że tak często właśnie nam wydaje się coś innego, niż jest w rzeczywistości. Jeszcze może taki przykład. Jeden taki z moich ulubionych fragmentów. Z 14 rozdziału. Ten fragment o namaszczeniu Jezusa w Betanii. I czytamy tam właśnie, że pewna niewiasta wylała na głowę Jezusa alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Wiecie, i reakcja ludzi była taka, że oburzyli się między sobą, zaczęli ją krytykować, wiecie, i ja tak właśnie... I tak w ogóle wnikając w tą historię, dla mnie ona jest bardzo niesamowita, że niewiasta, która uczyniła taki niesamowity uczynek, ona tak jakby musiała się zmierzyć z taką opinią. Wiecie, ona zrobiła to naprawdę z takiego otwartego serca. Ona to zrobiła, uczyniła to naprawdę... I Jezus powiedział takie wspaniałe słowa, że wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Wiecie, jakbyśmy się chcieli tam może trochę bardziej zastanowić, tu jest takie są słowa, że 300 denarów ona, ten olejek kosztował i właśnie uznali, że lepiej byłoby, żeby ona mogła, może inaczej, może chcieliby, woleliby, żeby ten olejek sprzedać i rozdać ubogim, wiecie? 300 denarów. Wiemy, że wówczas w narodzie izraelskim mężczyzna, dorosły mężczyzna, zarabiał na dzień, tak to wynika też ze Słowa Bożego, jeden denar. Wiecie, łatwo można by było obliczyć, że dni pracujących to było, wyszłoby ponad rok czasu. Ale żeby odłożyć jeszcze, bo to jest na utrzymanie, to jest dla nas oczywiste, ale żeby odłożyć, a nawet czytamy, że przynajmniej za 300 denarów można by było sprzedać. Dla mnie to jest niesamowite, kiedy tak właśnie można, kiedy tak wnikniemy właśnie w te słowa, to jest niesamowite, że najprawdopodobniej ta niewiasta cały swój majątek, tyle ile zdołała przez swoje życie uzbierać, ona po prostu nabyła ten olejek najprawdopodobniej i przyszła do Jezusa i wylała na Jego głowę. Wiecie, niesamowite. Ja tak się zastanawiam, czy ja jestem w stanie w życiu coś uczynić podobnego. Wiecie, ale reakcja ludzi. Mi tak teraz chciałem na to zwrócić uwagę, że była całkiem inna niż reakcja naszego Pana. I tak wracając właśnie do tematu, naprawdę bardzo ważnym w naszym życiu jest, abyśmy swoje serce trzymali w czystości. Bardzo ważne jest, abyśmy nasze życie przeobrażali i przymieniali na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, na obraz tego właśnie życia, którego mamy w Słowie Bożym. Takie też, taka myśl właśnie przyszła mi i że czemu tak często, wiecie, ludzie przychodzą właśnie i właśnie wykonują ten akt, jakby przychodzą i pokutują i serce ich jest oczyszczone. A okazuje się, że tak szybko wracają do tego. Wiecie, ja jestem przykładem takiego życia. Ile razy ja przychodziłem, Bóg przebaczał. Bóg mi przebaczał, ale ja do tego wracałem. Nie miałem siły, żeby kiedy dochodziło do jakiejś konfrontacji, do walki duchowej, ja nie miałem siły się ostać. Wiecie, i myślę, że naprawdę to jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko serce przekształcili, ale abyśmy też przemienili swoje myśli, swój umysł, aby Jezus Chrystus mógł wykonywać swoją wolę w naszym życiu. I do tego właśnie was zachęcam i siebie również. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniałe słowo, którego słuchaliśmy. I tak myślę, żeby już nie czytać się może coś nowego, bo tak słuchając tego słowa też takie różne myśli przychodzą do mojego serca. Kim jest Bóg? Takie pytanie podstawiał dla każdego z nas. Kim jest Bóg dla nas? Jak go widzimy? I prawda taka jest, że większość go widzi jako nieszkodliwego staruszka, może dobrego, może za dobrego nawet. Wielu takich, powiem, stuprocentowych mężczyzn nawet mówią, wstydzą się, bo taki Bóg za dobry. Wolą drugiego takiego Pana, Boga tego świata, który nie jest dobry, który jest brutalny, który jest zły, który stosuje przemoc. Wolą go, wolą takiego, wybierają takiego, służą mu. Myślą, że no, ten Pan Bóg to jest taki bardziej święty Mikołaj niż Pan Bóg. I się zdziwią, prawda, jak staną przed tym Bogiem, przed tym sędzią, który będzie ich sądził. I się zdziwią i będą w strachu i będą przerażeni, że ten Bóg nie jest taki, jak sobie myśleli. A ten ich Bóg, którego sobie obrali, diabeł, książę tego świata, nie pomoże im. Będzie tak samo drżał jak oni. To jest wielki Bóg. To jest wielki Bóg. Przed nim zgina się wszystko, co na ziemi i na niebie i pod ziemią. Wszystko. To jest wielki, potężny, wspaniały Bóg. I to, że możemy mówić o Bogu, że tak, fajny, ale jaki mamy stosunek do tego Boga? Bo Bóg nie jest po to, żeby był jako Bóg, żeby gdzieś tam istniał i no, możesz o nim mówić tak, możesz o nim. Nie, Bóg jest nasz Bóg, bo to jest nasz Bóg, to jest, my jesteśmy stworzeniem Jego. To nie jest obcy Bóg, który gdzieś przyszedł z kosmosu i zawładnął ziemią. Byliśmy tutaj, żyliśmy i nagle przyszedł jeden Bóg potężny, właśnie ten, i wziął wszystko tak pod swoją jurysdykcję. To nie jest, szatan takim był Bogiem. Jest takim Bogiem. Tak on przyszedł jako złodziej, jako kłamca. I wszyscy inni bogowie są takimi. Ale nasz Bóg jest naszym stwórcą. Stwórcą naszym. Stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. Stworzył nas, ludzi stworzył dla siebie. Dla siebie. Uczyńmy człowieka na obraz, na podobieństwo nasze, tak jest napisane. stworzył nas dla siebie. A ludzie dzisiaj żyją jakby, a co to mnie Bóg obchodzi, albo co ja mogę Boga obchodzić, prawda? Takie jest powszechne zrozumienie i to jest wpływ, to jest widoczny wpływ diabła, który tak powiedział, tak ludzi przekonał, że co tam Bóg, jeśli go nie chcesz, to ma stać z daleka. I nic nie ma do ciebie, ale ma, bo on nas stworzył dla siebie i nie zmienił nigdy tego przeznaczenia. I nie zmienił tej relacji. I gdy człowiek się odwrócił od Boga, gdy człowiek się sprzeciwił Bogu, tam już w ogrodzie Eden, popełniając grzech, sprzeciwił się Bogu. I Bóg oddalił człowieka od oblicza swojego, prawda? Bo w ogrodzie Eden Pan Bóg codziennie przychodził do Adama i rozmawiał z nim. Ale potem oddalił go, wygonił go z ogrodu Eden. Ale dalej Bóg walczył o to, żeby przywrócić tego człowieka. Bóg stwarzał szansę, żeby przywrócić, dał zakon, wybrał swój naród. On poobjawiał się przez proroków swoją wolę, a w ostatnich dniach czytamy przez syna swojego. Bóg czynił, powiem, kroki w tym celu, żeby człowiek mógł wrócić do tej społeczności. Bóg nie zrezygnował z człowieka, nie powiedział, dobra, w takim razie niech sobie żyją, jak chcą. Nie, bo Bóg nie po to nas stworzył, żebyśmy sobie żyli, jak chcemy. Ale ludzie dzisiaj przecież tak żyją. No, co tam Bóg? On jest dzisiaj coraz mniej, powiem, szanowany czy czczony Bóg tam. W Europie Mahometa się bardziej, już nawet we chrześcijańskiej, już nie wiem, co muzułmański, bardziej się, powiem, ceni czy drży dzisiaj przed Mahometem niż przed Bogiem, prawda? Bo kościoły zamykają, handlują, sprzedają, a meczety otwierają. I nawet na myśl nikomu nie przyjdzie, żeby się sprzeciwić, żeby nie postawiono meczetu. Nie wolno. Bardziej się dzisiaj boją Mahometa niż Boga. Bo myślą, że Boga można... Ach, tam. I to będzie zdziwienie, kiedy przyjdzie ten właśnie nasz Bóg i postawi wszystkich przed swoim obliczem na sąd. Bóg czynił próby podejścia, żeby człowieka pojednać z sobą, żeby otworzyć mu z powrotem szansę, dać mu szansę powrotu. Dać szansę powrotu. I tą szansą powrotu było co? Było oczyszczenie nas z naszych grzechów. Bo ten grzech przerwał społeczność z Bogiem. Grzech przerywa społeczność z Bogiem. Dlatego ludzie, którzy żyją w grzechu, nie mają społeczności z Bogiem. Nie mogą jej po prostu mieć. Może mówią, że ale... Ale to jest nieprawda. Jeśli nawet tak mówią, to się łudzą, czy są w oszustwie, bo nie można, grzech przerywa. I Bóg dał Syna swojego, Jezusa Chrystusa, jako ofiarę doskonałą. Pan Jezus umarł za nasze grzechy. I On daje zbawienie, On nas jedna ze swoim Ojcem i z naszym Ojcem, prawda? Z Bogiem naszym. I kto nie przyjmuje Jezusa i tej łaski odkupienia w Jezusie Chrystusie, dalej jest po tej drugiej stronie. Po stronie przeciwników Bożych, po stronie zbuntowanych. Obojętnie, czy to jest dobry człowiek w miarę, czy nikogo nie zabił, nikogo nie ukradł nic, jak to ludzie dzisiaj mówią, a co Bóg może ode mnie? Dalej, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. I karą za grzech jest śmierć. I my przyjęliśmy, ponieważ Bóg jest miłosierny. Jezus jest miłosierny, Jezus wyraża postać Ojca i w Jezusie jest tyle łaski. Marcin mówił swoje świadectwo, że się dziwi sam, dziwi się, chociaż to o Niego chodzi przecież, tak? Ale tak, gdyby nawet On miał wydać wyrok sprawiedliwy odnośnie siebie, powiedział, nie powinien Bóg mnie pociągnąć, bo nie. Ale łaska Boża, dobroć Boża jest ponad te nasze nawet pojęcie, ponad. Bóg jest dobry. Chwała Panu Bogu, że jest dobry. Ale czy skorzystaliśmy z tego? Czy wszyscy skorzystaliśmy z tego, co Bóg oferuje? Bo możemy mówić, Bóg jest dobry, ale nasze zachowanie, nasze życie może wystawiać inną opinię. I taką właśnie wystawia. I taka opinia jest ważna. Nie to, co nasz język mówi, tylko co nasze serce mówi. Co nasze życie mówi. Co mówimy? Kim jest dla nas Bóg? Może jednak mimo wszystko dalej jest takim dziadkiem mrozem jakimś tam dalekim i pośmiać się z niego można lepiej, a ale klęknąć przed Nim, oddać Mu cześć jako Bogu, jako Królowi? Czy oddałeś Mu taką cześć? Czy klęknąłeś przed Nim? Czy powiedziałeś: Boże mój, chcę wrócić do Ciebie, Boże mój, chcę być Twoim, chcę należeć do Ciebie, Boże mój, chcę żyć jak Ty oczekujesz. Bo jeśli nie ma tego, to moje życie wystawia świadectwo o moim Bogu. I kiedy Marcin czytał, czy mówił, może nie czytał, ale tylko powiedział o tym, o tej niewieście, która namaściła Pana Jezusa, a mówił wcześniej o tym, że warto, że lepszą rzeczą jest dawać, że błogosławiony, bardziej błogosławiony i szczęśliwy, bo błogosławiony to też szczęśliwy, jest ten, który umie dawać, niż brać. I to też jest taka, powiem, wydaje się, dla człowieka nie do uwierzenia, prawda? Bo wygrać w totolotka to jest szczęście. No ale dać komuś, pozbyć się swojego, to przecież nieszczęście. Że bardziej błogosławiony, ale Bóg mówi, nie, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I to, że Jezus poświęcił tą chwilę, powiem, zmarnował taki trochę czasu wolnego, żeby patrzeć, jak wrzucają i dostrzec tą niewiastę, która najmniej z nich dała może, a jednak najwięcej. Bo dała całe swoje utrzymanie, w jednym miejscu jest napisane. Wszystko, co miała na swoje utrzymanie, wszystko po prostu oddała. Dla Boga. A tutaj ta niewiasta więcej niż 300 denarów. I ja nie wiem, czy to wierzyć w to, co Marcin mówił, czy to tak naprawdę jest. Czy to są takie relacje, kochani. To jeśli są takie relacje, to znaczy, że pół życia trzeba pracować, a później to oddać. Rozbić i wylać na głowę Jezusa. Nie rok nawet, nie 3 lata. Oszczędzać i wszystko w jednym momencie i to oburzenie. Na cóż ta strata olejku? To jest logika ludzka. Na cóż ta strata olejku? To jest tak logiczne. No na co ta strata olejku? Takiego drogiego. Przecież nawet Pan Jezus się o to nie prosił. Może to było takie bezmyślne. Może to było takie odpory z serca, a później będzie całe życie żałować. A Jezus nic z tych rzeczy nie powiedział i powiem, i nie przyłączył się do tego, że no trochę przesadziłaś. Pan Jezus powiedział, zostawcie ją, nie dokuczajcie, bo dobry uczynek spełniła względem mnie. Powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Zobaczcie, jakim jest Pan Bóg i naprawdę co Bóg ceni. Ofiarę z serca. Ofiarę z serca. Czy Pan Bóg nie wiedział, że to kosztowało ją tyle? Wiedział. Jezus to wiedział, że to ją wszystko kosztowało. Tak jak o tej wdowie wiedział, że rzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I zamiast płakać nad nią, czy współczuć jej, no teraz, to ja nie wiem, jak ty sobie poradzisz, może ci coś otworzę, jakiś zapomogę, czy coś. Pan Jezus pochwalił ich, wyróżnił ich, powiedział, po całym świecie będą mówić o niej. Bóg patrzy, bo wiecie, dlaczego Bóg jest taki, powiem, zimny, że go to nie porusza? Nie, właśnie poruszyło go to głęboko, bo kiedy zobaczył tą niewiastę tam wrzucającą, to zaraz zawołał, nie, uczniów, zawołał ich i powiedział, patrzcie, ona wrzuciła najwięcej. A tutaj broni jej i mówi, że wszędzie, na całym świecie, będzie, gdzie będzie czytane, kochani, ofiara dana z serca. jest cenna. Bóg ją przyjmuje. I Bóg nie mówi wtedy, no to jest dobre, to był dobry gest, ale teraz już tylko stracisz. No to w ogóle to większa strata niż zysk. Nie. Bóg wie, Bóg błogosławi, da ofiarę z serca. Bóg błogosławi daninę z serca, z życia. Bóg ją błogosławi. Bóg uznaje z góry, to jest wygrana, to jest najlepsza rzecz. On to nie podlega, nawet powiem, rachunkom. Jakiemuś takiemu ważeniu, no dobrze zrobiła czy niedobrze? Nie, od razu, jeśli ktoś daje z serca, jeśli ktoś cokolwiek czyni dla Boga z serca, jest to od razu, powiem, przyjęte jako coś pięknego, jako zysk, jako błogosławieństwo. Od razu. Bracia i siostry, to jest naprawdę coś, to z tego taka jest wielka lekcja dla nas. Dawajmy z serca. Nie żałujmy, że daliśmy z serca, później, ach, porwało nas tak troszkę, ach, chyba przesadziliśmy. Nie żałuj, jak dla Boga to czynimy. Ja nie wiem, dla ludzi, może i nie warto nieraz, nie wiem, sobie róbmy co chcemy, bo ludzie nie potrafią docenić, ale dla Boga nie ma co zastanawiać się, jeśli serce coś podpowiada. Jeśli coś płynie z serca, jeśli jest pobudzone twoje serce, nie ma się co zastanawiać. Wiecie, my teraz powiem tak, ja tak to przełożę oczywiście na nasz powszedni język, bo to tak tylko mówić o niewieście i tylko to raz było. Ale my codziennie mamy okazję do tego, żeby dawać lub nie dawać. Żeby dać z serca albo zacząć liczyć, tak jak tamci. Bo po co to? Oburzyć się nawet. Po co to? Za 400 można było sprzedać, czy za 300 można było sprzedać i rozdać ubogim. Wymyśleć lepszą ideę. Piękna, to jest zła idea? Rozdać ubogim, no nie chcieli dla siebie. Nie chcieli na nowy samochód, ani na nową willę. To dać ubogim. Wiele razy, gdy przychodzi nam taki wybór, dać z serca, uczynić coś z serca jak dla Boga, my sobie wynajdujemy szczytne ideały, tak jak oni. Sprzedać i dać ubogim. Lepsze dla nas. Nie dać serca Bogu. A po co Bogu? Ale Bóg to naprawdę ceni. I nie żałujmy czegoś, co z serca uczyniliśmy. Mało tego, bądźmy wyczuleni na to, bądźmy przygotowani na to, żeby iść za głosem serca. Żeby zawsze pójść za głosem serca, które nas w stronę Boga, powiem. Ja często mówię, nie słuchaj swojego serca. Jak ci podpowiada, to dziewczyna ze świata lepsza, taki samochód, to serce, nie słuchaj, to zawsze mówi, chyba myślę, że dobrze ma, ale to mi chodzi o to serce nasze nowe. Nie o to głupie serce, pełne próżności i pożądliwości, ale o to nowe Boże serce. Ono wiele razy nam podpowiada, my je hamujemy. My mamy okazję dawać. Błogosławiony ten, który daje. Bardziej niż ten, który bierze. I teraz ja powiem taki coś. Stoi pełen zlewo zmywak talerzy. I dwóch jest. I ten może, i ten może. Ile jest wtedy tych teorii takich typu sprzedać za 300 i ubogim dać? Lepsze. A czemu ja? Wczoraj wiemy wszystko. Wczoraj tyle garków było, więcej dwa niż dzisiaj. I ja to zrobiłem. Czemu dzisiaj, tak? Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie jak? Czy w zlewozmywach to też? Wchodzi w to? Czy nie? Jak myślicie? Nie, to nie. Tam mają rządzić surowe ludzkie zasady, spokojnie. Wszystko, cokolwiek czynimy. Sprzątnąć mieszkanie. Pomóc, wyręczyć kogoś, tak? Ubiegajcie siebie w uprzejmości. To w czym? No, to jak będziemy do nieba szli, to ja komuś ustąpię. To wtedy taka ważna rzecz. Wiecie, my mam w pracy, cokolwiek czynimy jak dla Boga, nie jak dla ludzi, prawda? No jest to tak? Czy to się rozkłada na nasze całe życie, czy tylko na jakieś niedzielne uczynki? No nie. Nie, Bóg nie jest Bogiem niedzieli tylko. Nasz Bóg nie jest Bogiem niedzieli. Nasz Bóg jest Bogiem naszego życia. Bóg zmienia nasze właśnie życie. Nasze życie to nie niedziela, ale poniedziałek, zlewo zmywak, łazienka, zakupy, pomóc posprzątać. To jest nasze życie. No i czasami niedziela, raz na 7 dni. I Bóg jest Bogiem naszego życia. Chce być Bogiem naszego życia. I my mamy okazję dawać, bracia i siostry, jak ja bym był tam wtedy, to chyba też bym namaścił Jezusa. Nie namaściłbym go chyba. Ona nie wiedziała, co ona robi nawet. Ona nie wiedziała, że ona taki wielki czyn uczyni. Nie wiedziała. A jedno wiedziała, serce jej było pełne miłości do tego Pana. Ona wiedziała, ona tak go kochała, że nie liczyła straty, że to wszystko, co uzbierała w swoim życiu, dlatego nie liczyła. Dla niej liczył się Jezus. Wiecie, dla niej liczył się Jezus. Jak będzie dla ciebie się liczył Jezus, to nie będziesz żałować. Nie żałuj czasu, że żeś, nie wiem, 2 godziny w nocy spędził na modlitwie, bo się obudziłeś i serce cię pchało do tego, żeby się modlić. Nie wiem, o kogoś, o siebie. Może akurat ci ktoś przyszedł na myśl, a jak nie, to niech ci przyjdzie cały zbór na myśl, jak nikt ci nie przychodzi. Bracia, siostry, twój dom. Nie żałuj tego. Daj to. I nie myśl, że to wyjdzie źle. Że to tak wyjdzie, że to ktoś powie, ale to tam. Nie. Po prostu takie rzeczy są od razu zakwalifikowane. Bóg je kwalifikuje po stronie tych dobrych, błogosławionych. I błogosławi. To jest błogosławieństwo, kiedy dajemy. To jest po prostu błogosławieństwo. Ono zaraz nas otacza. To błogosławieństwo od razu, ja powiem, spływa na nasze serce. I o ile lepsze jest wtedy życie nasze, tak? I o ile lepsze jest teraz wtedy nasza rodzina. O ile szczęśliwsza jest. O ile szczęśliwsza, o ile więcej jest radości, kiedy służymy jeden drugiemu. To się wtedy robi raj. Kiedy służymy jeden drugiemu. Ja to mówiłem naszej młodzieży na ostatnim spotkaniu. Że świat, szkoła pełna jest złych przykładów, pełna jest nędzy, pełna jest biedy, pełna jest naprawdę strasznych rzeczy. Rodziny w świecie, szkoła, praca, układy między ludźmi straszne. Straszne, straszne i straszne. Wiecie, wygładzane tylko takimi już bardzo pustymi słowami typu dziękuję, proszę bardzo, ale w serce, zimne serce, powiem, mordercze. Mordercze. Wiesz, że cię twój szef nienawidzi i najchętniej to by cię zniszczył, zdeptał od razu. Na razie nie może, tylko czeka. Ale coś ci mówi, proszę mi przynieść to i idziesz mu dajesz, nie? To co on mówi? Coś pięknego mówi. Dziękuję panu. Ale wiesz, że to jest tak puste, że nic bardziej puste nie może, bo on cię nienawidzi. Świat jest pełen takich relacji. Ale jak powiedział dziękuję, to jest zachował się jak człowiek. No tak, takie są dzisiaj, tak, kulturalny człowiek nawet. A nie morderca, bo ten, kto nienawidzi bliźniego swego, jest mordercą. A my w domu mamy budować raj. I ma być pełno tych dobrych rzeczy, drobnych, dobrych rzeczy, miłych rzeczy. Pomocy, uśmiechu, szacunku, słów dziękuję. Kocham cię. Uśmiechu. Trzeba coś tam, mi się nie chce. No, to nic nie budujesz, jak ci się nie chce. A nie ma humoru. To nic nie budujesz. Najwyżej wnosisz taki smród. Taki dym. I skąd ma być ten raj? Jak 3 wnosi dym, a 1 chce znosić tylko raj i uśmiech. Jak skąd ma być raj? Nie będzie. Czyńmy, dla Boga czynimy, żyjmy, bo dla Boga żyjemy. Mamy tyle okazji, bracia i siostry, i pamiętajmy, cokolwiek żeśmy zrobili dla Pana, czy robimy dla Pana, podejmujemy post, o kogoś. To jest dla Pana też służba. Pan, powiem, przychyla się do tego, bo to jest dla Jego dziecka. Nie szczędź tego, nie żałuj tego. Rób to z serca i od razu możesz wiedzieć, że to jest błogosławione. Chwała Panu Bogu. Na pewno to jest błogosławione. Wiele błogosławionych rzeczy możemy czynić w tym strasznym świecie. Wiele błogosławionych rzeczy, wydarzeń może się dziać wokół nas, w zborze, w rodzinie. Błogosławionych takich naprawdę od Boga wprost rzeczy może się dziać w tym świecie, bracia i siostry. I to będzie przeciwwaga tego, co się dzieje tam. Tam się wiele dzieje złych, strasznych, destrukcyjnych rzeczy. Ale chwała Bogu, że my mamy możliwość czynić wiele dobrego. Wiele dobrego. Dlatego Słowo Boże mówi, a czynić dobrze nie ustawajcie. Amen? Amen.